Efekt motyla. Podcast o programowaniu na platformę web. Witam serdecznie. Witam serdecznie na podcaście Efekt motyla. To troszkę nietypowy jak na ten podcast odcinek, a przynajmniej nie było takich do tej pory. Być może będzie więcej tego typu odcinków. Chciałem opowiedzieć Wam o moich wrażeniach po konferencji Next.js 2022, która miała miejsce kilka dni temu, dokładnie 25 listopada w San Francisco. No niestety nie byłem tam na miejscu, ale cała ta konferencja była dostępna online, transmisja była online przez pierwsze dwa dni, wszystkie dwie sceny kompletne, wszystkie toki były do obejrzenia. W tej chwili już chyba nie wszystko jest dostępne, oni to trochę pocięli, ale te najciekawsze na pewno są. Chciałem opowiedzieć Wam o moich takich subiektywnych wrażeniach, o tym, co z mojego punktu widzenia było najciekawsze na tej konferencji. Obejrzałem praktycznie wszystkie toki. Większość była dosyć ciekawa, kilka tylko było takich czysto marketingowych. Natomiast oczywiście najbardziej istotny był keynote, od którego się w ogóle konferencja zaczęła. Ten najważniejsza prelekcja. No i tutaj wszyscy o tym jakby wiedzieliśmy przed konferencją, ogłoszono Next.js 13 i wspaniałe feature'y, które będzie ten Next.js 13 posiadał. Jeśli nie kojarzycie, czym jest w ogóle Next.js, jest to framework javascriptowy, właściwie node'owo javascriptowy, bo działa po stronie serwera i produkuje też reaktowego bundla dla klienta. I jest to taki framework, który jest jednym z najbardziej popularnych aktualnie. Ja sam też używam go w jednym z projektów. I jakby kluczową jego funkcjonalnością jest możliwość static site generation i server side rendering. Framework jest autorstwa firmy Verso i najwięcej benefitów oczywiście masz wtedy, jeżeli używasz go w ich infrastrukturze, bo Verso dostarcza całą chmurę zintegrowaną z tym frameworkiem, różne rozwiązania wtedy są out of the box, ale nie musisz jakby tego deployować do Versala, możesz to trzymać w chmurze Google'a, w AWS-ie, na swoim laptopie, jak chcesz. I również w dalszym ciągu jest on godny uwagi. Natomiast w tej wersji 13, co ogłoszono na keynote, wprowadzono już support dla nested layouts. Jest to feature, którym się chwalił konkurencyjny framework Remix, który jest o wiele młodszy, bo on dopiero praktycznie w listopadzie ubiegłego roku był ogłoszony, więc będzie miał roczek w tym momencie, ale on już wtedy miał nested layouts, czyli zagnieżdżone layouty. Nie będę to jakby wchodził bardzo mocno w szczegóły, bo ten podcast by trwał za długo, a było sporo ciekawych rzeczy, to na pewno możecie sobie doczytać, czym są te nested layouty. No, jest to feature, na który ja osobiście czekałem i on na pewno będzie pomocny. Drugą takim jakby killer featurem będzie Turbo Repo. Jest to następca Webpacka. Tutaj na tym keynote padły takie hasła jak 700 razy szybszy niż Webpack. O szczegółach powiem za chwilę, bo tam był osobny w ogóle talk poświęcony tylko przedstawieniu tego rozwiązania. Ale co jeszcze nowego w Next.js 13? Otóż optymalizacja, jak zwykle tutaj ten performance przez te słynne Core Web Vitals jest dla nas istotny. Jeżeli tylko robisz jakiś projekt, który jest gdzieś tam, pozycjonuje się w Google, no to musisz na to zwracać uwagę. A w nowym Next.js 13 będzie nowy Image Component. Ma on dużo lepszy, usprawniony support, wspieranie tych Core Web Vitals, jest zoptymalizowany bardziej pod performance. No i taka jeszcze rzecz, którą się chwalono, są to Dynamic Social Card Support, więc jest to taki generator obrazków, 5 razy szybszy niż inne rozwiązania, zintegrowany z funkcjami na brzegu ich infrastruktury, używa WebAssembly, w ogóle wszystkie słowa wytrychy, jakie można, to tutaj padły. No dla mnie to w tej chwili nie jest to może najważniejszy feature, więc może o tym wystarczy. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, wejdź sobie na nextjs.org/13. nextjs.org/13 i tam te wszystkie rzeczy są opisane szczegółowo. Jak już wspomniałem, był cały osobny talk poświęcony TurboPakowi. Ten talk już w tym momencie, jak to nagrywam, został ekstrahowany do osobnego linka i go umieszczę oczywiście pod tym podcastem. Jakby no był to bardzo interesujący z mojego punktu widzenia talk, no bo właśnie ten TurboPak to jest coś nowego, o czym jeszcze nie wiedzieliśmy, co to może być. Zaczął się to od takiego jakby historycznego wprowadzenia w ogóle od rozwoju weba, tej platformy, od tego, że najpierw były HTML, że JavaScript się pojawił, że później Global Scope był problemem, później, że Node powstał, S6, Babel, Single Page Application, SSR i tak dalej, cała ta historia jest w skrócie tam przedstawiona. No i oczywiście w momencie, kiedy jesteśmy tutaj i teraz, mamy oczywiście bundlery. Wszyscy wiemy, że bez bundlerów się nie da robić weba obecnie. No i tych wśród tych bundlerów oczywiście królem Webpack jest i basta, tak? No ale okazuje się, że nie do końca. No, król jest nagi, bo król jest wolny i są szybsi. Jest obecnie, są dwa największe konkurencyjne rozwiązania. Jest to ES Build i Vite. Obydwa są dobre i są szybkie. ESBuild jest niewiarygodnie szybki, no ale ma swoje również pewne wady. Nie supportuje HMR, czy HMR, czyli Hot Module Reload. I podobno nie będzie w niedalekiej przyszłości niestety tego supportował. No to jest to pewien tutaj ból. Jeszcze oczywiście jako wada podczas toka zostało wymienione, że ma taką tightly coupled architecture, czyli jest mocno powiązany tutaj w środku i jest dosyć ograniczone API, którym można dostarczać do niego pluginy. A jak wiemy, do Webpacka pluginy są niezbędne, do bundlera. W Webpacku tych pluginów jest cała masa. No a tutaj mamy z tym pędromny problem. No i mamy oczywiście Vite, który z kolei ma bardzo szybki HMR, Hot Module Replacement. Natomiast wolno startuje, jeżeli aplikacja jest duża, bo robi bardzo dużo requestów po sieci. No i dla produkcyjnego bundla używa Rollupa, który wciąż jest dosyć wolny. I mamy inny runtime dla deva i dla produkcji, to może mieć jakieś tam problemy, jakieś mogą być issuesy, które będzie trudno zdebugować lokalnie. No więc co począć? No trzeba zostać przy Webpacku, prawda? Jak to jak większość. A otóż nie trzeba, bo wchodzi cały na biało TurboPack. No i teraz właśnie mamy tutaj tą główną atrakcję całej konferencji. Moim zdaniem obiecują oni tam, że będzie dużo lepszy developer experience, dużo lepszy user experience, a więc HMR oczywiście będzie, bardzo szybkie buildy, support dla CSLR, SSR, SSG, RSGC. Jest rozszerzalny, więc te pluginy możemy sobie do niego instalować. Bardzo szybki, zaprojektowany właśnie pod tą szybkość. To jest jakby najważniejsza rzecz, o której myślano podczas jego produkcji. Supportuje lazy page building. Potrafi produkować bundle zoptymalizowane pod development, czyli bundluje tylko to, co jest potrzebne na stronie. Te bundle są po prostu trochę szybsze, nie trzeba robić aż takiej optymalizacji w trybie developmentu jak na produkcji. No i to wszystko jest zbudowane na Raście. Wiadomo, że Rust jest teraz, jest hype na Rasta. No i oczywiście na konferencji to świetnie brzmi. A więc trzy takie paradygmaty tutaj tego turbopaka, które zostały podkreślone, to jest, że jest adaptable, więc łatwo go zaadaptować, ma ten HMR, szybkie buildy i tak dalej, rozszerzalny jest. Jest drugi, to jest fast, czyli bardzo szybki, zoptymalizowany, no i jest scalable. On supportuje coś takiego jak incremental computation, czyli build nie jest skorelowany z wielkością bundla, tylko z wielkością diffa. A więc co to oznacza? To oznacza, że po prostu projekt, który jest bardzo duży, będzie się szybko budował, dlatego że mamy skeszowane rzeczy, które się zbudowały wcześniej, a robimy tylko rebuild tego, co się różni. Czyli tylko rebuildujemy zmiany. No i to jest jakby w porównaniu z Webpackiem taki killer feature. Bo wiadomo, że w przypadku Webpacka im większy projekt, tym będzie dłużej trwał build, a dla nas deweloperów to jednak ma spore znaczenie. No a tutaj to w ten sposób rozwiązano. Takie dwa rozwiązania stoją jako inspiracja za plecami tego turbopaka, który zresztą notabene został stworzony przez osobę, która przeszła do Vercela, a wcześniej zajmowała się utrzymaniem Webpacka, była kontrybutorem do Webpacka. Podczas toku omówiono dokładnie, na czym polega ten Incremental Build Engine, ten Turbo Engine, którego używa Turbopack. Jest on właśnie odpowiedzialny za to, za tą szybkość, ma takie rozproszone cache'owanie, potrafi cache'ować taski, gdzie przez task rozumiemy kombinację funkcji i wartości, którą ona otrzymuje. Funkcje mogą mieć również wartości wyjściowe, czy jakiś zwrot, który trafia do innych funkcji, jest wtedy wejściem innych funkcji. No i oczywiście engine buduje taki graf tych tasków i powiązań między nimi. Dzięki temu on może wykryć, jeżeli się zmieni wartość, jedna z wartości, to ponownie uruchamia tylko te funkcje, które zależały od tej wartości. Tak w skrócie to wygląda ten engine. Oczywiście jest to dużo bardziej skomplikowane, bo te funkcje zwracają, produkują jakieś wartości, które mogą powodować kaskadę reegzekucji tego builda. No i na pewno pod spodem ta logika jest mega skomplikowana, ale tutaj jakby ani w czasie toka nie wchodzono aż tak w te szczegóły, ani my nie musimy tego wszystkiego rozumieć. Wystarczy nam, że możemy użyć turbopaka i że działa on bardzo szybko. No i teraz dochodzimy do tych liczb, które padły już w czasie tego keynote'u. Mianowicie tam padło, że turbopak jest 700 razy szybszy od webpacka. No, okazuje się, że nie tyle sam build jest 700 razy szybszy, co ten hot module replacement jest 700 razy szybszy. A więc w tym trybie deweloperskim bardzo szybko mamy ten update, no co oczywiście jest dla nas super, ale już porównując na przykład z Vite'em jest to tylko 10 razy szybciej, tylko, no może aż. No i oczywiście na koniec zapamiętajmy, że to jest dopiero alpha release. Tam po keynote był taki Q&A session i na przykład tam padło pytanie, czy TurboPack supportuje Tailwind CSS. Ja? Dla mnie akurat było bardzo interesujące to pytanie, bo ja sam używam Tailwinda właśnie w tym projekcie, w którym mam Next. No i okazuje się, że nie, jeszcze go nie supportuje, ponieważ no, nie ma odpowiedniego pluginu. Jest to właśnie dopiero alfa. Oni dopiero zbudowali ten core i wszystkie pluginy będą dopisywane, natomiast pani tam bardzo miła obiecała, że właśnie wsparcie dla Tailwind będzie, jest na szczycie ich priorytetu, więc bardzo niedługo możemy się spodziewać tego pluginu, a w ogóle w perspektywie jakiegoś tam czasu oni chcą jakby mieć zastępstwo dla wszystkich najważniejszych pluginów, które są w webpacku, a więc przesiadka powinna być możliwa. No i pamiętajmy jeszcze o jednym szczególe, o tym, że możemy już dziś się przesiąść na Next 13, Next.js 13, a te feature'y po prostu sobie włączać sukcesywnie wtedy, kiedy będziemy na nie gotowi, a więc nie muszę jeszcze używać TurboPacka. Jeśli mam jakieś niesupportowane pluginy, to mogę pozostać na razie na webpacku, no i po prostu cierpliwie sobie czekać, aż będę mógł przesiąść się i skorzystać z tej wspaniałej nowej szybkości TurboPacka. Wybaczcie mój głos, ale jestem troszeczkę przeziębiony. Mam nadzieję, że to nie COVID. Oby nie. No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnych toków. Tutaj może już nie będę aż tak szczegółowo omawiał. Nie bójcie się, ten podcast nie będzie trwał 2 godziny. Nie będę też 5 godzin tu nagrywał tyle samo, co trwały toki. Ja tylko teraz podsumuję to, co dla mnie, co ja wyciągnąłem, bo było tam kilka takich perełek. No, w niektórych przypadkach na przykład jakieś fajne biblioteki albo fajne narzędzia. Oczywiście wszystko to postaram się podlinkować pod tym odcinkiem. Więc następny tok, który obejrzałem, to było Building a Feedback Widget that Sparks Joy. No i tam z takich fajnych rzeczy to był Radix UI. No może dla Was to nic nowego, a ja akurat tego jeszcze nie znałem. Jest to biblioteka komponentów reaktowych. Ja do tej pory ostatnio to robimy tylko customowe rzeczy, albo design system jest w korpo, dla której pracowałem, a te takie biblioteki gotowych UI-ów są bardzo fajne i przydatne do prototypowania albo do robienia jakichś pet projektów albo projektów prywatnych, gdzie wiadomo, że przecież nie będę robił design systemu po to, żeby wydevelopować sobie jakiś projekcik do zabawy, czy nawet jeżeli to jest coś poważniejszego, ale prywatnie robionego, no to przecież nie mam tyle zasobów. A tutaj są, wiadomo, material UI i inne, Ant Design, które znałem wcześniej, starsze, ale ten Radix wygląda fajnie. Widziałem na kilku tokach to używali. No, spróbuję go. Myślę, że następnym razem na niego spojrzę. W tym toku jakby nie było nic jakiegoś super niezwykłego. Kilka jeszcze istotnych bibliotek. React Hook Form, no, to raczej jest znane. React Query tak samo. Zod, który może nie wszyscy znacie. To jest taki Schema Validation Library, czyli jak ciągniemy coś z API, to możemy sobie zrobić takie asercje, że wiemy już, ten obiekt jest potem silnie otypowany w TypeScriptie po stronie klienta. No to jest coś fajnego. No i ten widget, cały kod tego widgetu jest dostępny na GitHubie. Podlinkuję, nie wiem czego podlinkuję, chyba nie. Następny talk, is React Native plus Next.js Production Ready? To było dość ciekawe, bo gość, mianowicie Fernando Royo, on robi właśnie projekty w React Native, które są on top of Next.js, czyli Next.js, czy tam gdzieś pod spodem, inaczej mówiąc, jest ten Next.js użyty. I fajną bibliotekę tutaj właśnie przedstawił, Solito. Została ona zresztą notabene ogłoszona 8 czerwca na konferencji w Polsce, na App.js w Krakowie. I ta właśnie biblioteka, ona pozwala pożenić te dwie rzeczy. To znaczy, możemy mieć w Next.js-ie projekt, który będzie miał sporo wspólnego codebase'u między React Native'em a Web'em, ale tutaj jakby zachęcam do obejrzenia tego talka, czy też zajrzenia do dokumentacji z Solito, ponieważ nie chcę tu wnikać w te szczegóły, natomiast wiemy, że po prostu nie wszystko w React Native się tak przynosi one-to-one z weba. No, na przykład nie mamy tam przecież drzewa DOM, tylko są view, i tutaj właśnie ten framework, czy też, przepraszam, ta biblioteka Solito pomaga to ogarnąć. No, dosyć ciekawe, jeżeli ktoś chce lub musi używać React Native. Tam jeszcze z innych bibliotek, które pomagają pożenić te dwa światy, to jeszcze Native Wind był wymieniony. To jest taki Tailwind CSS dla React Native. Wydaje mi się, że interesujące, warto zajrzeć. I Tamagui. To jest uniwersalny UI dla React Native slash web. Czyli też coś, co może być reużyte w obydwu światach. On tam to jest bardziej zaawansowana już właściwie rozwiązanie, które ma i stylowanie, i komponenty, i compiler. No, warto zajrzeć. Kolejny talk był o tRPC. Nie będę tego rozwijał. Możecie sami zobaczyć, do czego jest ta biblioteka. Reklamuje się ona sloganem Move fast and break nothing. Jest to end-to-end TypeSafe API. W skrócie. Później był przeraźliwie nudny talk, który nosi tytuł Next.js is Backend Framework. Nic odkrywczego tam nie było. Nie oglądajcie tego. Natomiast kolejny, który ma taki tytuł, powiedzmy sobie, może mało zachęcający, What's New in Web UI, był dosyć ciekawy, bo tutaj była pani z Google Chrome, z Teamu, i ona opowiadała o kilku nowych API, CSS-owe głównie, które się pojawiły w przeglądarkach, na przykład Cascade Layers. Jest to nowy entry point dla kaskady CSS-ów, Accent Color, który pozwala stylować natywne formularze, czyli te wszystkie kontrolki, suwaczki, checkboxy. Selector Has, który jest bardzo też fajny, zwłaszcza można go też mieszać z selektorem na przykład Not. I tutaj ma bardzo dosyć interesujące, można porobić sobie CSS-owe triki na tym. No i container queries, coś podobnego do media queries, które nie są co prawda jeszcze teraz supportowane jedynie przez Firefoxa. To jest ciągle work in progress. I na koniec wspomniała o OpenUI APIs. Jest to jakiś eksperymentalny temat. Projekt dopiero jest jakby rozwijany. No i chodzi tu o to, żeby na tej platformie naszej web ukochanej pozwolić deweloperom na stylowanie wbudowanych kontrolek UI, takich jak selekty, dropdowny, checkboxy, radiobatony. Wspomniałem wcześniej o Accent Color, ale tam możemy tylko ten jakby właśnie kolor tych kontrolek zmienić. No a tutaj ten OpenUI. Ok, kolejne dwa toki były mega nudne. Jeden to było faktycznie demo Sanity. Sanity Studio. Nic ciekawego. W następnym toku smutny pan opowiadał o performance i różnych oczywistych rzeczach, które trzeba robić, o tym, że jak pozwalasz użytkownikom uploadować 100 megabajtowe obrazki, to będą to robić. I tego typu rewelacje. I już myślałem, że tak do końca będzie, ale tu mnie zaskoczyła pani ze StackBlitz. StackBlitz to jest taki webowy edytor, można powiedzieć, środowisko, gdzie można sobie takie snippety robić całe projektów. Sporo jest na przykład na StackBlitzu do Angulara różnych przykładów. No i oni zrobili teraz coś takiego jak StackBlitz CodeFlow. A polega to na tym, że jeżeli masz cokolwiek na GitHubie, publiczne repozytorium, to wystarczy, że przed to, jak sobie w przeglądarce to otworzysz i tam masz github.com łamane przez coś tam, to jeżeli przed tym github.com dodasz pr.new/, to wtedy ci się otwiera od razu StackBlitz z tym repozytorium. Możesz tam sobie w VS Code tym webowym nanieść zmianę, jaką chcesz i stworzyć pull requesta, który będzie automatycznie dołączony na GitHubie do tego projektu. No coś mega ciekawego, dlatego że bardzo szybko pozwala takie drobne zmiany wprowadzać. Na przykład przykład był taki, że dokumentację na przykład możemy tak bardzo szybko poprawiać. Ja próbowałem to odpalić na Edge'u i nie zadziałało, chociaż jest na Chromium, ale już na Chromie to mi zadziałało. I całkiem było to ciekawe doświadczenie. W tle było słychać właśnie przed chwilą mojego psa, który chrapie, niestety, no ale nie wygonię zwierzaka. Nawet dla was. Więc przepraszam za te odgłosy. Następny był taki dosyć ciekawy talk, mianowicie Excalidraw Under the Hood of the Virtual Whiteboard. No i najciekawszy w tym wszystkim to był właśnie ten Excalidraw.com, który jest takim whiteboardem pozwalającym na tworzenie diagramów. Samo narzędzie w tej darmowej wersji jest mega już ciekawe, bo możemy nie tylko sobie po prostu to zrobić, wyeksportować, ale możemy nawet stworzyć taki bezpieczny link, który możemy przekazać komuś, tam wspólnie możemy to edytować. Natomiast ponieważ to powstało jako takie narzędzie open source'owe, no to problemem, jak w większości tego typu projektów, okazało się, no jak to utrzymać. Wymagało to pewnej pracy. No i tutaj rozwiązaniem okazało się Software as a Service. Oni udostępniają teraz również płatną wersję, która tym się różni, że tam jest koncept usera. To znaczy ta darmowa zapisuje to wszystko gdzieś tam w lokalnym storage twojej przeglądarki, a w tej już płatnej możemy mieć prawa dostępu, jeżeli chcemy tego naprawdę używać gdzieś w jakimś korpo, a uwierzcie mi, da się i bardzo fajnie to wygląda, to wtedy ta wersja demo, wersja płatna jest jakąś tam formą też wsparcia dla programistów. No i może już będę trochę skracał, bo widzę, że ten podcast się robi długi. Była tam również pani z Discordu, która mówiła o tym, jak się projektuje design systemy, jak można je zbudować z Next.js i Tailwind. To był dosyć ciekawy talk. Później było kilka nudnych, między innymi Puma, taka dosyć średnio to było ciekawe. No i obejrzałem również jeszcze talka, który szczegółowo opowiadał o nested layouts w Next.js 13. dosyć to szczegółowo, ciekawie zostało opowiedziane. No i na tym zakończę to podsumowanie. Myślę, że warto sięgnąć, jeżeli któryś z tematów Was zainteresował, do źródła i obejrzeć te prezentacje na YouTubie. Na pewno więcej z tego wyciągniecie. I mam nadzieję, że ten przegląd Wam się podobał. Dajcie znać, może będę robił więcej tego typu. No i cóż, to już wszystko na dzisiaj. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.